Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie Państwa i naszego gościa, pani profesor Agnieszka Lewicka-Zelent.
Dobry wieczór Państwu, witam panią redaktor.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii. Pani profesor Agnieszka Lewicka-Zelent, pedagog resocjalizacyjny. Pani profesor jest także ekspertem w dziedzinie mediacji. Dziś będziemy mówić o młodych ludziach, głównie o nich, ale także o tym, jak to się dzieje, że pojawiają się dysfunkcje, skąd biorą się takie, a nie inne zachowania, jak blisko jest od dysfunkcji do swoistych przejawów patologii, jak łatwo jest popaść w najróżniejsze zagrożenia i niebezpieczeństwa i przede wszystkim, jakiej recepty szukać, na co zwrócić uwagę, by nie dopuszczać do tych sytuacji, na które mamy ewidentny wpływ, my dorośli. Oddaję pani profesor mikrofon i bardzo dziękuję za nasze wieczorne spotkanie.
Dziękuję serdecznie. Tutaj ten temat, który dzisiaj mamy poruszać, przyznam szczerze, jest bardzo złożony, bardzo skomplikowany. I tak myślę sobie, że może wyjdziemy od tych przyczyn podstawowych, które mogą prowadzić do różnego typu zaburzeń, a nawet w konsekwencji do nieprzystosowania, niedostosowania, czyli takich bardzo złożonych już procesów, w których tych symptomów jest zdecydowanie więcej niż na początku.
A to się zdarza. Ja chciałabym jeszcze prosić panią profesor, abyśmy miały gdzieś tam z tyłu głowy, mówiąc kolokwialnie, świadomość aktualnych warunków. Te warunki naszego życia, rytmu życia także uległy zmianie. Psychologowie, psychiatrzy apelują o to, by zwracać uwagę na młodych ludzi, na ich zachowanie, co może mieć swoje konsekwencje w ich późniejszym zdrowiu czy kondycji psychicznej.
Oczywiście, że ta sytuacja, z którą ostatnio mierzymy się już właściwie od roku, jest na tyle specyficzna, że już wyniki badań, które są prowadzone przede wszystkim w Chinach i w tych krajach, gdzie pojawiła się najpierw pandemia, wskazują na to, że te zjawiska tak zwane, jak w cudzysłowie powiem, patologiczne, niestety się nasilają. To jest taki okres, w którym tych czynników takich zagrażających jest zdecydowanie więcej. I za chwilę też o nich powiem, myślę, bo to jest tak, że te czynniki, wszystkie te przyczyny takie negatywne nasilają się, nakładają na siebie i im więcej ich jest, tym jest jakby większe zagrożenie tego, że pojawią się pewne jakieś symptomy zaburzeń.
Czyli zgodnie z propozycją pani profesor, najpierw się przyjrzyjmy temu problemowi i tym sytuacjom. Skąd biorą się takie trudne później postawy, reakcje, no, kłopoty?
Tak. Dokładnie tak. Ja bym podzieliła te przyczyny na kilka takich grup. Jedna podstawowa dla mnie grupa to są takie czynniki bardziej biologiczne, takie, ja bym powiedziała, że to są takie przyczyny tkwiące w samym dziecku czy osobie, bo to przecież zaburzenia nie dotyczą też tylko i wyłącznie dzieci i młodzieży, ale również osób dorosłych. Dla przykładu, ja już tutaj nie będę wchodziła w szczegóły, ale żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi, to przede wszystkim to są takie czynniki jak na przykład uszkodzenia mózgu. Powiedzmy, że ktoś uczestniczy w wypadku samochodowym, tak? I w zależności od tego, jakie obszary mózgu zostają uszkodzone, no takie pojawiają się zaburzenia w konsekwencji tego. I tutaj, jeśli chodzi o zaburzenia zachowania, takim obszarem, który jest bardzo ważnym, to są płaty czołowe i prawa półkula, która odpowiada za emocje. I niestety mamy takie dowody, takie wyniki badań, które pokazują, że na przykład po wypadkach samochodowych, po chorobie nowotworowej, jeśli chodzi o na przykład właśnie guzo mózgu, pojawiają się takie zachowania, których wcześniej nie występowały, a teraz obecnie tak pokazują na takie różne zaburzenia właśnie w zachowaniu czy zaburzenia emocji.
No i wtedy przyczyna jest oczywista.
Oczywiście, że tak. To jest choroba, to jest pewne uszkodzenie. To też możemy mówić o niewłaściwie funkcjonującym układzie hormonalnym na przykład, tak? Czy nerwowym. I wtedy doskonale wiemy, że tutaj to funkcjonowanie na poziomie takim psychicznym, emocjonalnym i na poziomie fizycznym w kontekście zdrowia, no jest to jest ścisła zależność, tak? Więc to jest jakby jedna duża grupa tych czynników. Natomiast ja bym chciała się skupić na tych czynnikach, które tkwią jakby trochę poza dzieckiem, poza daną osobą, to znaczy to są takie czynniki środowiskowe, czy możemy je nazwać jakimiś środowiskowymi, społecznymi. Mm-hmm. I znowu, jeżeli patrzymy na nie, to nie jest tylko jedno środowisko. Oczywiście zawsze mówimy o tym, że to rodzina to jest to podstawowe środowisko i najważniejsze środowisko i tutaj no tak, trzeba się zgodzić. Tam.
Ale taki nastolatek to jest ta grupa, której się najważniej przyglądamy z reguły, kiedy mówi się o najróżniejszych problemach, czy chociaż trudno ograniczyć się do nastolatka. Czasem młodsze dzieci mają już swoje problemy, prawda?
Oczywiście, że tak. I teraz właśnie to jest tak. Mówimy o tym, że no to środowisko rodzinne to jest takim podstawowym środowiskiem przy kształtowaniu postaw, wartości danej osoby na całe życie praktycznie. I w zależności od tego, czy to dziecko jest na przykład w przedszkolu, czy ono w tym przedszkolu nie jest i tylko spędza ten czas w domu, no to w zależności od tego te czynniki do tych rodzinnych możemy jeszcze dołączyć na przykład właśnie czynniki tkwiące w przedszkolu, później w szkole. To są grupy rówieśnicze, w których funkcjonują te osoby. W związku z czym rozrasta nam się jakby cała pula tych wszystkich czynników takich środowiskowych, pozarodzinnych. Ale mimo wszystko skupiamy się na tej rodzinie. Ja bym powiedziała, że w tej rodzinie tak naprawdę jest no, sporo takich czynników, o których musimy pamiętać. Takich zagrażających, my to nazywamy w psychologii, pedagogice czynniki ryzyka. I mówimy o nich w takim kontekście, że jeżeli one wystąpią, jeżeli one są nasilone, jeżeli one właśnie tak nakładają się, nawarstwiają, to wtedy jest zdecydowanie większe ryzyko pojawienia się pewnych zaburzeń w zachowaniu, czy na poziomie emocji, funkcjonowania społecznego itd. I tutaj może podam taki przykład, który z mojej perspektywy jest bardzo ważny. No to jest na przykład konsekwencja lub brak konsekwencji.
No i to jest problem, z którym mają, sądzę, często dorośli wychowawcy czy rodzice, bo to z tymi konsekwentnymi zachowaniami bywa różnie w różnych sytuacjach.
Oczywiście, że to jest bardzo trudno. Ja też z perspektywy jakby mamy,
jako
mogę
mama,
powiedzieć.
Prawda?
Tak.
No, to też przypominam sobie ten czas, kiedy bardzo ważne było to, by konsekwentnie dotrzymywać pewnych określonych granic, norm, zasad. To nie zawsze
dokładnie
jest proste.
Tak. I teraz musimy o tym pamiętać, że jeżeli już faktycznie wyznaczamy te granice, wyznaczamy jakieś nagrody, kary, to musimy być konsekwentni w przestrzeganiu ich. Jeżeli mówimy dziecku, że może korzystać z internetu przez godzinę, to faktycznie po godzinie powinniśmy wkroczyć jako rodzic i powiedzieć: upłynął czas korzystania z internetu, proszę zamknij laptop, nie wiem, odłóż tablet. Natomiast tu się okazuje, że tu mamy duży problem jako rodzice, dlatego że włączają nam się emocje. Dziecko jest dzieckiem, dziecko będzie próbowało manipulować, wiadomo, że będzie chciało spędzać czas przed laptopem, komputerem, gdzieś, gdzie lubi na przykład coś robić, wykonywać jakąś czynność. I niestety nie powinniśmy ulegać. To jest tak, że my dajemy w takich sytuacjach taki komunikat, że albo my postawimy twardo taką granicę, albo my tego nie potrafimy robić i dzieci po prostu wykorzystują to. One są bardzo dobrymi obserwatorami, wiedzą, który na przykład rodzic, ja tak powiem potocznie, ale da się urobić, to znaczy da się wyprosić. I my to obserwujemy tak w pedagogice psychologii, że później jest taki problem, że ten rodzic, który postawi granice i pilnuje tych granic, jest takim autorytetem, rodzicem, który jest darzony szacunkiem. Natomiast ten rodzic, który odpuszcza, który faktycznie ulega takiej manipulacji, chyba to tak trzeba nazwać, to niestety wcale nie ma takiego silnego wpływu na zachowanie. Czyli sam trochę obniża jakby swoją wartość taką wychowawczą.
Tu się pojawia pytanie, które się często pojawia w takich rozmowach, do jakich granic rodzic właśnie powinien spełniać, zwłaszcza w przypadku kształtowania się, no bo to potem coraz dalej, im dalej w las, przywołując znane przysłowie, tym więcej drzew, tych problemów i tych rodzajów manipulacji, tych sztuczek jest coraz więcej, a coraz trudniej jest przeciwstawić swoje jakieś opinie temu tłumaczeniu młodego człowieka, potem jego argumentacji, aż dochodzi do no, różnych sytuacji. I wtedy pojawia się grupa, i wtedy pojawia się siła grupy, i wtedy są najróżniejsze. Ja tutaj w oparciu o te wyjątkowe, zdawałoby się, a jednak z życia wzięte przykłady, które także wybrzmiewają na naszej antenie. Przecież uczestnicy, czy podopieczni, czy choćby takiego ośrodka jak w Albrechtówce, też kiedy opowiadają swoje zdarzenia i dają swoje świadectwa, to gdzieś w pewnym momencie zacierały się te granice swoistego szacunku dla życzenia czy polecenia, które otrzymywali od osób opiekujących się nimi, czy to rodziców, czy wychowawców?
Oczywiście, że to jest bardzo ważne. I to jest tak, że musimy pamiętać, że te zachowania, które my tak powszechnie nazywamy patologicznymi, one nie pojawiają się po prostu z dnia na dzień. To jest tak, że najpierw pojawiają się pojedyncze symptomy takich różnych zaburzeń emocjonalnych, właśnie funkcjonowania tej sferze społecznej z innymi ludźmi i tak dalej, a dopiero potem one się coraz bardziej umacniają i to prowadzi do powstania tych właśnie bardzo nasilonych tych zachowań, które my nazywamy zachowaniami patologicznymi, gdzie się pojawia już uzależnienie, gdzie pojawia się przemoc, gdzie pojawiają się jakieś zaburzenia seksualne. Ale to nie dzieje się tak z dnia na dzień, tak? To jest taki proces, który trwa. I myślę sobie, że warto powiedzieć to, że jeżeli my w pewnym momencie, na początku szczególnie, uchwycimy ten moment, to my jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić. To znaczy, ja tak powiem tak potocznie, ale my uratujemy to dziecko, tak? Jeżeli my zadziałamy bardzo szybko, ale do tego potrzebna jest nasza obserwacja, i no taka właśnie bardzo dobra znajomość potrzeb naszego dziecka. My musimy być jako rodzice dorośli bardzo czujni, przyglądać się i taka zmiana w zachowaniu, która zaczyna nas niepokoić, to jest ten pierwszy sygnał, gdzie my powinniśmy wkroczyć i zapytać, co się dzieje. I poprzyglądać się, co tutaj się zmieniło, dlaczego dziecko jeszcze niedawno zachowywało się zupełnie inaczej, a teraz manifestuje swoje jakieś takie zachowania, których my nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Myślę, że to jest takie bardzo ważne takie zadanie, ja bym nawet to tak nazwała, takie zadanie dla nas osób dorosłych. Nieważne, czy jestem nauczycielem, czy jestem rodzicem, czasami babcią, wujkiem czy ciocią, to powinniśmy być czujni i reagować natychmiast właśnie na takie sygnały i słowne, bo dziecko może nam komunikować coś i mówić wprost: tato, mamo, ja mam depresję, ja już nie daję rady. A może być tak, że tylko swoim zachowaniem pokazuje, nie wiem, że coś jest nie tak, bo siedzi w kąciku i płacze, bo zamyka się w pokoju, a wcześniej tego nie robiło. I to powinno dawać nam dużo do myślenia, skąd takie zachowanie.
Albo przejawia się to dużą agresją, o czym mówił parę tygodni temu dr Artur Kochański, że ta depresja, zwłaszcza u młodych ludzi, ma taki niestandardowy wymiar. To znaczy, my nie zawsze kojarzymy to właśnie z taką przypadłością. Raczej przyjmujemy, że jest to złe zachowanie i nieznośny nastolatek, tak? Niedostosowany do pewnych norm, a to jest mylące.
Bardzo jest mylące. Ja myślę, że my mamy takie niedobre, mamy takie przekonania na temat pewnych zaburzeń lękowych, takich właśnie depresyjnych. Wyobrażamy sobie, że osoba, która jest w depresji, to jest osoba, która tylko siedzi i płacze, która jest wiecznie smutna, a to jest bardzo błędne przekonanie, bo tych form przejawów, symptomów depresji jest naprawdę bardzo wiele i to jest tak, że może być tak, że w sytuacjach społecznych, kiedy my jesteśmy w domu, jest wesoło, dziecko siedzi, śmieje się i nam się wydaje, że jest wszystko w porządku. Natomiast kiedy zaczyna być samo, kiedy zamyka się w swoim pokoju, to dopiero wówczas tak naprawdę nachodzą te czarne myśli, te czarne chmury, które ja bym tak to nazwała, i zaczyna myśleć, że po co to wszystko? Ja już jestem tak zmęczony, że nie daję rady z tym wszystkim, jestem sam. I właśnie myślę, że to jest ważne, o czym pani redaktor wspomniała, że do tych wszystkich takich problemów, które do tej pory mieliśmy, nałożyła się, to są te problemy związane z pandemią. I myślę sobie, że tutaj nasza czujność powinna być naprawdę już podwojona, bo wszystkie wyniki badań, które prowadzone są właśnie w innych krajach, ale już i w Polsce zaczynamy takie badania prowadzić, pokazują, że po pierwsze nasilają się symptomy depresji. To nieważne ze względu na wiek, czy to jest dziecko, czy to jest młodzież, czy osoby dorosłe, żebyśmy nie myśleli, że depresja to tylko dotyczy osób dorosłych, ale to są też nasilone uzależnienia. I też o tym zaczynamy głośno mówić, że kiedy nie dajemy sobie rady, no to w tym czasie pandemicznym częściej sięgamy po alkohol, częściej sięgamy po narkotyki, bo szukamy sobie takiego substytutu, takiego zastępnika, coś, co nam poprawi humor, bo my nie jesteśmy już w stanie funkcjonować. Szukamy jakiegoś takiego sposobu, który oczywiście nie jest dobrym sposobem, ale na pokonanie tych swoich problemów i trudności. I trzecie zjawisko, które również się bardzo nasila, to mówi się o tym, że teraz, kiedy jesteśmy zamknięci, no tak chyba powiedzmy w czterech ścianach, właściwie od roku, to nasila się również zjawisko przemocy. Nie dajemy sobie rady z tymi swoimi emocjami i ta przemoc i ta agresja nasila się nie tylko jakby, nie idzie tylko ze strony osób dorosłych, ale właśnie również dzieci i młodzieży.
No i tutaj tu warto postawić taki wykrzyknik razem ze znakiem zapytania, pani profesor, ponieważ przed pandemią jeszcze wprowadzanych było bardzo wiele najróżniejszych programów przybliżających młodemu człowiekowi różne formy łagodzenia swoich emocji. Ja pamiętam, zresztą to chyba dzieło także i taka powiedziałabym moczko w głowie pani profesor, słynna żyrafka. Zdawałoby się, że to może nic aż tak istotnego, ale my sobie nie zdajemy nawet sprawy, jak bardzo w takich małych szczegółach tkwi recepta często na wielkie prawdy w życiu. Pewne sytuacje, pewne zachowania, przekonania, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Może warto się zatrzymać, może warto się pochylić, może warto posłuchać i no czego nie robić. Trochę tak, jakbyśmy byli w gabinecie u specjalisty od resocjalizacji, ale żeby nie należało resocjalizować, żeby nie dopuszczać do pewnych zdarzeń.
Oczywiście, że
na
tak,
ile to leży w naszych możliwościach, prawda? Zapobiegać i jeszcze raz zapobiegać.
Ja myślę, że to, co jest istotne, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci i młodzież przed pandemią korzystały właśnie z różnego rodzaju warsztatów, konsultacji pedagoga, psychologa szkolnego. Teraz ja obserwuję taką sytuację, że wiadomo, sytuacja pandemiczna wymusiła to trochę, ale przy nauczaniu zdalnym ograniczyliśmy te oddziaływania. No bo czasami pedagog i psycholog szkolny nie jest w stanie prowadzić warsztatów przez komputer. No to jest bardzo trudne, tak? Sama wiem, że mamy ograniczone jakby możliwości. I teraz tego dzieci są pozbawione i młodzież. W związku z czym musimy korzystać z takich własnych zasobów, rodzinnych zasobów przede wszystkim, które posiadamy. I myślę sobie, że to, co jest bardzo istotne, tutaj pani redaktor wspomniała o tej żyrafie. Powiemy państwu, o co chodzi. Tak, jest taki program, który nazywa się programem porozumienia bez przemocy. Mm-hmm. I to jest taki program, w którym skupiamy się na poprawnym przekazywaniu komunikatów.
Po prostu. Czyli
inaczej. Musimy powiedzieć jakiś przekaz, tak podajemy komuś, ale możemy to zrobić na 100 różnych sposobów. I teraz ja mogę powiedzieć dziecku, nie używaj komputera. I to jest tak zwany język szakala. Tak autor programu nazywa ten język. Czyli
warto
taki język,
zapamiętać.
Język taki złośliwy. Czasami odnosimy się do gruźb, korzystamy z tych gruźb, moralizujemy. No nie jest to dobry język taki komunikacyjny, żeby nawiązać jakieś więzi bliższe z drugą osobą.
No raczej
osobą.
Taki komunikat i to komunikat ostry, w ostrej formie, prawda?
Bardzo ostry, tak. Dokładnie. Ale ja mogę podejść do dziecka i powiedzieć w taki sposób. Kasiu, korzystasz z komputera już przez godzinę? I wiesz co, martwię się o ciebie, po prostu jako mama się martwię, chcę, żeby dla ciebie było jak najlepiej, kocham cię, proszę cię, zamknij ten internet, chodź, może spędzimy trochę czasu razem. I to jest tak zwany język żyrafy. Język żyrafy, to jest znowu według autora, to jest taki język emocji, taki język, który właśnie buduje relacje z drugim człowiekiem. I przyznaję, że jeszcze przed pandemią faktycznie udało się na przykład w szkole podstawowej numer 6 wprowadzać elementy tego programu. Dzieci uczyły się budowania takich komunikatów. Na początku mówiły, że to jest sztuczny język.
Ale dzieci się tego właśnie uczyły.
Tak, i to jest tak, że na początku mówiły, że im się nie podoba ten język, dlatego że my jesteśmy i dorośli, i dzieci uczeni tego języka szakala. Niestety w taki sposób się porozumiewamy. Tutaj trzeba jasno to powiedzieć. Mhm. Tak, natomiast z czasem, kiedy dzieci próbowały, ćwiczyły, to zaczęły posługiwać się takimi zwrotami, takimi, ja bym powiedziała, takimi miękkimi przekazami, w których mówiły o swoich emocjach, o swoich potrzebach. A to jest taki język, który absolutnie nie zbuduje agresji. Bo to ja koncentruję się na tym, co ja czuję. Mówię do ciebie, czy proszę ciebie o coś.
Ale no i te trzy czarodziejskie słowa najważniejsze. Proszę, dziękuję, przepraszam. Nieśmiertelne.
Dokładnie
wiecznie,
tak.
Wiecznie na czasie.
Także no, mówię, tutaj to jest, to myślę, że to jest duże takie pole do pracy dla nas teraz w rodzinach. Zacząć w ogóle rozmawiać ze sobą, bo my mówimy tutaj o języku takim, języku emocji. Ja zachęcam do tego, żeby w ogóle rozmawiać, bo ja myślę sobie, że tu jest też duży problem, gdzie my tej relacji takiej komunikacyjnej po prostu w domu nie mamy. Mijamy się, każdy jest, dzieci teraz są przemęczone szkołą, rodzice są zmartwieni tak całą sytuacją pandemiczną, pracą i tak dalej. I mijamy się bardzo w tych domach. Więc myślę sobie, że w ogóle powinniśmy zacząć od tego, żeby zacząć ze sobą rozmawiać. A jeżeli już rozmawiać, to starajmy się mówić na poziomie emocji. Tego, co czujemy, co nam nie odpowiada, bo to nie chodzi o to, żeby udawać, że jest wszystko fajnie, bo nie jest fajnie, jest trudno. Tylko chodzi o to, żeby jasno mówić, co ja czuję i czego potrzebuję od innych domowników. I druga rzecz to jest tak, że my powinniśmy bardzo wsłuchiwać się w te emocje i potrzeby dziecka. Bo myślę, że my jako dorośli mamy taką, nie wiem jak to nazwać, ale taką trochę przypadłość niedobrą, że uważamy, że my jako dorośli to mamy prawo do wielu rzeczy, a dziecko niekoniecznie. Natomiast dziecko też ma prawo do złości. Też ma prawo do smutku, też ma prawo do żalu i myślę, że my powinniśmy słuchać, co ono nam mówi. No właśnie, że jest smutne, że jest nami rozczarowane i my powinniśmy dopiero wtedy reagować na to. To, czy my jesteśmy duzi, czy mali, czy jesteśmy już staruszkami, absolutnie nie ma żadnego znaczenia. My mamy to samo prawo do wyrażania emocji i do odczuć.